Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj wyjątkowo witamy się ze słuchaczami i słuchaczkami naszego podcastu w poniedziałek. Zazwyczaj premierę mamy we wtorek, ale dzisiaj był jeden solidny, porządny, poważny powód do tego, żeby wstać dzisiaj rano, bardzo rano, i też nagrać ten podcast.
Wstać rano i obejrzeć galę.
No
a właściwie
właśnie.
Wstać w nocy. Właściwie nie kłaść się spać w moim przypadku. Nie wiem jak ty, ale ja się nie położyłam, aby obejrzeć galę 78. wręczenia nagród Złotych Globów.
Gala, tak jak wszystko w tym roku, pandemiczna, zdalna, internetowa, i prowadziły ją Tina Fey i Amy Poehler, a kto wygrał, to już powiemy za chwilę.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
To może zacznijmy od tego, kto przegrał. Bo ja mam jednego największego przegranego.
Proszę cię bardzo, zaczynaj od żali.
Żali, ale takich żali ogólnoświatowych, ogólnosystemowych, ogólnobranżowych.
Ojej, czy my mamy tyle czasu? Zerkam na zegarek.
Ja uważam, że największymi przegranymi gali Złotych Globów tegorocznych są organizatorzy tej gali oraz fakt, że w ciągu kilku dni przed wręczeniem nagród okazało się, że są właściwie częścią systemu rasistowskiego. To znaczy, przez kilkadziesiąt ostatnich lat żaden czarny, ani żadna czarna dziennikarka nie została zaproszona, włączona w szeregi stowarzyszenia, i to jest właściwie taki główny motyw, który wokół tegorocznej gali się pojawił.
To tylko wypowiedzmy na głos nazwę tego stowarzyszenia. Chodzi o te osoby, które przyznają Nagrodę Złotych Globów, czyli Hollywood Foreign Press Association. I to był taki chłopiec do bicia tej właśnie tegorocznej gali. Powiem ci, że ja po jej obejrzeniu zaczęłam tęsknić za Donaldem Trumpem. Pierwszy raz w życiu, odkąd Donald Trump nie jest prezydentem, pomyślałam sobie: o, szkoda, że Donald Trump nie jest prezydentem. Zawsze ktoś powiedział coś mocnego na jego temat. Zawsze było mnóstwo politycznych takich stanowisk, zdecydowanych. Dzisiaj tego zabrakowało. Właściwie wczoraj tego zabrakowało w Stanach Zjednoczonych podczas gali, które nie chcę powiedzieć, że w Hollywood, dlatego że gala toczyła się równocześnie w dwóch miejscach, ale o tym za chwilę.
W kilkudziesięciu miejscach, jeżeli weźmiemy pod uwagę nominowanych.
Ale jeśli weźmiemy pod uwagę prowadzące i publiczność, bo była publiczność, to gala była jednocześnie prowadzona z Nowego Jorku i właśnie z Hollywood. Tina Fey była w Nowym Jorku, Amy Poehler była w Hollywood. No i oczywiście wszyscy nominowani, goście, zaproszeni byli w swoich własnych domach, w hotelach, w jakichś wynajętych pokojach, mieszkaniach z bliskimi, ze znajomymi. No tak właśnie na Zoomie się wszyscy łączyli.
Prowadzące zaczęły w ogóle całą galę od tego zamieszania, nazywając na przykład członków Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, które wręcza Złote Globy, dziwakami z Europy. A i te odniesienia do rasizmu były cały czas obecne. Mnie szczególnie rozbawił aktor, którego znamy z serialu This Is Us, laureata zeszłorocznej nagrody, który powiedział: good to be black, oops, back at Golden Globes, czyli dobrze być z powrotem, dobrze być czarnym na gali Złotych Globów. To jest taka zabawa słowna. No ale cóż, no...
Ja tylko jeszcze powiem, że Stowarzyszenie Zagranicznych Dziennikarzy od razu odpowiedziało na wszystkie zarzuty. W sensie było obwieszczenie, był taki statement.
Przewodnicząca się wypowiedziała.
Że będą
która
dbać.
Która wygląda, jakby była urwana naprawdę z dawien dawna.
Tina Fey i Amy Poehler, nie pamiętam, która z nich, powiedziały, że reprezentant prasy niemieckiej prawdopodobnie jest po prostu kiełbaską ze wciśniętymi oczami, no ale właśnie o to chodzi, że przewodnicząca jest z Niemiec, więc chyba to było troszeczkę wymierzone akurat w tę postać. Natomiast oni się pokajali, posypali głowę popiołem, powiedzieli, że będą dbać, starać się, dołożą wszelkich starań, żeby było lepiej w przyszłym roku. No oczywiście wszyscy znamy te różne komunały, które się w takich sytuacjach, w takich momentach mówi.
Rasizm systemowy. Tak się o tym mówi, a dla wszystkich z was, którzy chcą poczytać na ten temat więcej, to polecamy książkę Dlaczego nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry? To jest książka wydana przez wydawnictwo Charakter i dużo tam na ten temat. Ja się cieszę, że chociaż kilku twórców i twórczyń się odniosło do tego, że właśnie to jest nagroda przyznawiana przez białych, Ale no, przejdźmy już do samych statuetek.
Do samych statuetek, a nie będziemy plotkować o tym, kto co powiedział?
Tak przy okazji chyba.
Ale nie, dobrze, bo ja na początku muszę cię zapytać i porozmawiajmy o tym. Jakie jest twoje ogólne wrażenie z tej gali?
Że była nudna.
Tak, była nudna, była też męcząca, bo jakby bardzo dużo różnych aktywności życiowych przeniosło się w ciągu ostatniego roku do internetu. Oglądamy koncerty w internecie, oglądamy spotkania w internecie, oglądamy filmy i seriale w internecie. To akurat
to
nie jest jakaś
wcześniej.
Szczególna nowość, ale jednak. No i znowu mamy tak, że widzimy ludzi, którzy łączą się kamerkami z całą imprezą. Oczywiście internet im tnie, ktoś wymutował się, nie włączył dźwięku, ktoś po prostu jakieś psy latają po ekranach. Ja w ogóle uważam, że Tina Fey, Amy Poehler, bardzo je lubię, uważam, że są świetnymi komiczkami, ale zupełnie nie dały rady, jeśli chodzi o prowadzenie w tym roku.
Chciałam tylko powiedzieć, na ich obronę, że, i zdradzić naszym słuchaczom i słuchaczkom trochę naszej radiowej kuchni, że my przez ostatni rok nagrywałyśmy zdalnie.
Okay.
Podcast. I to jest właściwie drugi podcast, który od czasu wybuchu pandemii koronawirusa nagrywamy w studiu. I my też, nawet my nie dawałyśmy rady utrzymać naszej chemii z dystansu, więc no trudno oczekiwać, że one dadzą radę, nie?
Bardzo jest to bolesna krytyka tego, co robiłyśmy w ciągu ostatniego roku, co przed chwilą powiedziałaś. Nie wiem, no czy teraz wszyscy słuchacze wyłączą nasz podcast, już nigdy nie wrócą do naszych starych programów.
Że one we dwie prowadziły wiele gal. I jak się widziały, stały obok siebie, trochę się nawzajem nakręcały i szło im to bardzo dobrze. I jednak duety, interakcje, to jest trudne przez Zooma, to jest trudne przez wideoczaty.
Z drugiej strony miały ułatwioną sytuację, bo można było naprawdę grubo pożartować sobie z gwiazd, nie patrząc im w oczy. Można było naprawdę pojechać niektórym osobom, trochę nawet po bandzie i naprawdę przycisnąć niektóre gwiazdy, które też sobie niektóre nagrabiły również w ciągu minionego roku. Publiczność, która ich oklaskiwała.
Skrywane marzenia Anny Piekutowskiej.
No tak, no po to są gale, żeby trochę poroustować tych wszystkich aktorów, przebić ten taki balon próżności hollywoodzki, amerykański. Ale co chciałam powiedzieć o tej publiczności, bo ona jest ważna, bo publiczność była zarówno w Nowym Jorku i zarówno w Hollywood, tylko że ta publiczność to były osoby z rzadka porozsadzane, które nie były tak jak zwykle gwiazdami, nominowanymi i tak dalej, tylko były osobami, które pracują w służbie zdrowia, to byli lekarze, to byli pielęgniarki, czyli osoby walczące na pierwszym froncie z koronawirusem. No i no, to nie jest wymagająca publiczność. Umówmy się, jeśli ostatni rok spędziłeś w szpitalu walcząc ze śmiercionośnym wirusem i jesteś na gali, którą prowadzi Tina Fey i Amy Poehler, to się śmiejesz, nieważne co one mówią, a nie mówiły nic fajnego, nie mówiły nic odkrywczego. Ja czasami miałam poczucie, że wolałabym, żeby pies Jodie Foster z psem Sary Paulusson poprowadzili te gale. Uważam, że byli dużo lepsi i dostarczyli mi dużo lepszej rozrywki niż duet prowadzący.
To prawda, tak było. A ja z kolei myślałam cały czas, gdzie jest Ricky Gervais? Jak ja tęsknię za Rickiem Gervaisem, bo to jest chyba jedyny prowadzący, który by dał radę na Zoomie zrobić dużo lepszą galę niż normalnie. Wyobraź sobie Rickiego Gervaisa w swoim domu. Naprawdę można było zagrać tymi żartami na tej gali. No, zdarzyło mi się przyznać.
No dobrze, to co? Oplotkowałyśmy już didaskalia, możemy przejść do samych nominowanych?
Myślę, że tak.
No to zaczynamy.
No cóż, to powiedz mi, z jakiej nagrody cieszysz się najbardziej? Że tak zacznę od pozytywnego aspektu.
Wiesz, jest kilka rzeczy, z których się cieszę. Chyba najbardziej się cieszę z Gillian Anderson. Aktorka drugoplanowa w serialu. Czyli to jest ta kategoria, w której była nominowana Helena Bonham Carter, również za The Crown. Gillian Anderson za rolę Margaret Thatcher w The Crown. Julia Garner z Ozark, którą też bardzo lubię. Annie Murphy, Schitt's Creek i Cynthia Nixon, Ratched.
A z kolei to ja powiem na kontrę, że fakt, że tak dużo nagród zgarnęło The Crown, czyli serial Netflixa w tym roku, jest moim zdaniem tylko dowodem na to, że w Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej, czyli w ogóle w Europie, kwestia historii Lady Diany i księcia Karola, które właśnie w tym sezonie było opowiedziane, jest tak ważne. Bo ja w każdej z tych kategorii praktycznie, w której było The Crown, miałam innego faworyta, inną faworytkę i było mi przykro. Gillian Anderson, okej, Gillian Anderson, okej, ale jednak kurczę. No i drugi przereklamowany serial dla mnie to Gambit Królowej.
Dobra, ale zatrzymajmy się chwilę na tym The Crown, jeśli możemy, bo to jest, jak zaczęłaś mówić o tym, że to jest znaczące, że serial The Crown tyle zdobył nagród, to myślałam, że chodzi ci o brytyjskość tych nagród, dlatego, że drugi rok pod rząd mamy taki brytyjski desant na nagrody. Pamiętasz Phoebe Waller-Bridge, która zgarnęła wszystko w zeszłym roku, właściwie wszystko, co można było zgarnąć.
Ale jakoś mam poczucie, że ja o Phoebe nie mam pretensji, bo to był bardzo nowatorski, świetny serial, zresztą my żeśmy tutaj też zrobiły z tego numer jeden, a The Crown idzie tym samym torem, tą samą historią, tylko po prostu fakt, że teraz się pojawiła księżna Diana i książę Karol i kwestia ich związku, rozwodu, kryzysu, czyli coś, co rozpalało też takie wyobraźnie tutaj w Europie, co jest bardzo symboliczne i wydaje mi się, że głównie dlatego tak bardzo The Crown zostało nagrodzone.
No, ale to nie jest nic nowego, dlatego, że i Claire Foy, czyli pierwsza Elżbieta II dostała Złotego Globa. Olivia Colman dostała w zeszłym roku Globa, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, ale również za The Crown, to było naturalne, że po raz kolejny ta główna aktorka, i tym razem to była jednak Emma Corrin, która brylowała, to był jej debiut w The Crown, została tą osobą. Ja bardzo doceniam, że została uhonorowana młoda aktorka i w ogóle widać taki powiew młodości w tych nagrodach. Nie masz takiego wrażenia?
Ty jesteś jakąś optymistką, ja nie wiem, o co ci chodzi w ogóle.
Może dlatego, że się nie wyspałam, że mi się zmienił nastrój.
Ja myślę też, że to jest, że te nominacje pokazują, że to był niezbyt dobry też rok dla seriali, że jednak dużo produkcji zostało zawieszonych, bo polećmy po kolei, bo zobacz. The Crown wygrało w najważniejszej kategorii, w tej kategorii, która jest zwykle w tytułach różnych tekstów na temat Złotych Globów, czyli najlepszy serial dramatyczny. No i jaka była konkurencja? Była Kraina Lovecrafta, była The Mandalorian, to jest serial, którego nie widziałyśmy, on nie jest dostępny w Polsce. Był Ozark i był serial Ratched. Żaden z tych seriali nie jest serialami, które sprawiają, że się o nich pamięta, że są po prostu niesamowite, nowatorskie, odkrywcze i niezwykłe. I to jest dla mnie jak historia dania finałowemu sezonowi Gry o Tron też w tej kategorii statuetkę za ten finał, który po prostu wszyscy złapali się za głowę i pomyśleli sobie, jak można było tak źle zakończyć taką historię.
No nie wiem, no ja uważam, że Lovecraft Country to był dobry serial.
Ja też. Ja uważam, że Ratched to był dobry serial, ale dobry.
Przewracam teraz oczami, ale okej, nic nie powiem.
Dobrze, ale to jest dobry serial. No a nie serial na Złotego Globa. Kategorii najlepszy serial. Nasz ukochany Mały Topór nie trafił tutaj w tą kategorię.
No ale Mały Topór jest w miniserialu. To jest co innego.
Ale można zdarzyło się już, że w tej kategorii się pojawiały seriale limitowane.
No zdarzało się, ale wiesz, to też jest przełom jakiś, że w ogóle Mandalorian tam się znalazł, no bo jednak mamy do czynienia z takim uniwersum, z takim światem, który reprezentuje Mandalorian, czyli Gwiezdne Wojny, które raczej właśnie w tym serialu dramatycznym się nie pojawiają, więc to jest jakiś wyłom. Ja nie mówię, że jestem zadowolona z tej nagrody i nie mówię, że The Crown zasłużyło, natomiast jakby rozumiem, dlaczego to dostało. No.
Dobrze, to powiem ci kolejny dowód na to, że to był zły rok dla seriali, to jest najlepszy serial komediowy lub musical. Nominowani. Emily w Paryżu, czyli po prostu serial Netflixa z Lily Collins w roli głównej, który jest tak potwornie głupi, jest jak połączenie Pamiętnika księżniczki z seksem w Wielkim Mieście i jakimś wątkiem paryskim, wszystko zmieszane, dodane sporo głupoty i takiej ksenofobii wobec Francuzów, jakiejś takiej niechęci do Francuzów.
Stereotypów też bardzo, bardzo mocno, no.
I z tego mamy serial. Przecież żeśmy siedziały tutaj i nie wiedziałyśmy, dlaczego to jest, co ma być taki hit Netflixa.
Pamiętasz tę sytuację z scenarzystką Emily w Paryżu. Scenarzystka Emily w Paryżu, kiedy zostały ogłoszone nominacje do Złotych Globów, napisała tekst do Guardiana, w którym mówi, że ona nie rozumie, dlaczego jej serial dostał nominację, a nominacji nie dostało I May Destroy You, czyli serial, który powinien się znaleźć w kategorii limitowanej, który bada, pracuje, opowiada o sytuacji gwałtu i w ogóle o sytuacji przemocy seksualnej. Zrobiła go też czarna dziewczyna z Londynu, Michela Coel. I sama scenarzystka Emily w Paryżu powiedziała, że to jest totalnie niesprawiedliwe.
No właśnie, i mamy dalej. Stewardesa. To był serial, którego nawet nie chciało mi się skończyć. Można zobaczyć go na HBO Go. Właściwie usłyszeliśmy o nim tylko i wyłącznie dlatego, że Kaley Cuoco, czyli aktorka znana z Teorii Wielkiego Podrywu, to był jej serial, ona była producentką, to jest kolejna jej taka rola główna. No nieudana, nieudana. Mamy Wielką z Hulu. Całkiem dobry serial,
ale bez fajerwerku.
Bez fajerwerku. Schitt's Creek to jest serial, którego nie można obejrzeć w Polsce. To jest laureat tej kategorii.
Zresztą oni dostali bardzo dużo nagród, ale to tak na pożegnanie, bo mają ostatnią serię w tym roku i trzeba było im coś dać. Taka gra o tron trochę właśnie.
Właśnie.
Przypadek.
Jest Ted Lasso, który to jest taki serial, który można obejrzeć na Apple TV+. To jest serial, w którym taki trener młodzieżowej drużyny piłkarskiej staje się nagle trenerem jakiejś reprezentacji czy jakiegoś ważnego klubu piłkarskiego. Ja obejrzałam tam 2 czy 3 odcinki tego serialu i tak pomyślałam sobie, całkiem okej, ale żebym została przy nim, przy telewizorze, żeby oglądać dalej, to też nie, więc...
A jaka komedia ci się podobała w tym roku?
Musiałabym chyba zajrzeć do naszego zestawienia top 10 z zeszłego roku. Na pewno jakaś mi się podobała.
Rami ci się podobało.
Rami mi się podobało, dziękuję. Ale wiesz, tych seriali było, było więcej, mam wrażenie, że, żeby takich, które warto było obejrzeć.
No wygrało Schitt's Creek. Schitt's Creek też wygrało w drugiej kategorii i to jest trochę marsz tego serialu przez różne nagrody, bo zarobiło też bardzo dużo Emmy w tym roku. No ale umówmy się, trzeba było dać serialowi, który jest jakoś tam ważny, pochodzi z Kanady i bardzo w Stanach Zjednoczonych się dobrze przyjął, więc jakoś z tym nie będę dyskutowała, szczególnie, że tak jak powiedziałaś, nie widziałyśmy tego serialu.
Tak, bo jeszcze raz tu powtórzymy, my nie oglądamy seriali, których legalnie nie można obejrzeć w Polsce. No, później mamy miniserial i to jest kategoria, która zawsze jest mocna. Te miniseriale zawsze są, to są...
Creme de la creme tego, co się działo w serialach w ogóle w zeszłym roku.
No i nasz Mały Topór, ukochany, numer 2 na naszej liście najlepszych seriali zeszłego roku, no nie dostał nagrody. To jest serial, który można obejrzeć na HBO Go. Jest Unorthodox, bardzo dobry serial. Od nowa z Nicole Kidman i Hugh Grantem.
Muszę teraz powiedzieć, jak Amy Poehler i Tina Fey go skomentowały. Jest to serial, w którym płaszcz Nicole Kidman podejrzewa o morderstwo perukę Nicole Kidman.
Ja chciałam powiedzieć, że ten płaszcz to jest ważny element tego serialu.
Ale nagrałeś po tym cały odcinek. Nie o płaszczu, tylko o od nowa, więc można sobie zobaczyć. No i Normal People jeszcze było w tej kategorii, czyli zwykli ludzie. Taki serial o miłości, który bardzo się niektórym krytykom i krytyczkom podobał w zeszłym roku, a myśmy go nawet w top 10 się umieściły.
Tak, i polecamy serial Kontrola. Serial Kontrola zamiast Normal People. No i Gambit Królowej dostał tutaj statuetkę i to jest bardzo dobry serial. Ja też odkurzyłam szachy, spojrzałam na nie, odkurzyłam je, schowałam je z powrotem.
Ale
zaraz.
Nagród Złote Globy nie przyznaje Polskie Towarzystwo Szachowe, czy Światowe Towarzystwo Szachowe, tylko przyznają eksperci od seriali i mieli tutaj lepszy wybór.
I tam jest bardzo dużo takich niedociągnięć w tym serialu, on nie wykorzystuje swojego potencjału, no i to jest moim zdaniem problem.
Ale za to byłyśmy przekonane, od początku wiedziałyśmy, jak tylko zobaczyłyśmy ten serial, że akurat aktora w minim serialu tę nagrodę zdobędzie Mark Ruffalo.
I to jest są wielkie brawo. Pacierzu. To wiem na pewno, Mark Ruffalo gra bliźniaków, 2 role. Jest to jeden z najbardziej rozdzierających seriali, jakie ja widziałam w zeszłym roku. Przepełniony goryczą i niesprawiedliwością, że właściwie ja nie wiem, czy jego trzeba obejrzeć w bardzo dobrym humorze, aby przejść do złego humoru.
Zdecydowanie, chociaż no ten Ruffalo to była taka oscarowa nagroda, bo wiemy, że Oscary bardzo często zdobywają ci aktorzy, którzy się musieli mocno zmienić do roli, przytyć, schudnąć, to właśnie był właśnie też przypadek Ruffalo, albo jakoś musieli się wyjątkowo napracować. Ale trochę szkoda mi Hugh Granta, bo on też był dobry od nowa.
Tak, zdecydowanie tak. To jest, on wyszedł z tej swojej roli takiego chłopaka z Notting Hill, chociaż, tak jak żeśmy mówiły też tutaj w naszym podcaście, bardziej wyszedł z tej roli w serialu Skandal w angielskim stylu. I o tym serialu rozmawiałyśmy z Pawłem Kierzniewskim w odcinku o serialach o społeczności LGBT i to polecamy ten odcinek, bo właśnie on tam też pokazuje inną twarz. Ja mam takie poczucie, że to jest takie wszystko bardzo poprawne, takie na dobry z minusem, zero kontrowersji, zero jakiejś inicjatywy. Ja mam ochotę założyć po prostu inne nagrody. Takie nagrody po prostu, wiesz, pod tytułem nie będziemy dawać tym, które jesteśmy w stanie przewidzieć. Bo jakbyśmy usiadły z tą listą, może za rok tak zróbmy, i zróbmy sobie obstawienia. Znaczy to, co chciałybyśmy, żeby dostało, a to, co dostanie. Bo mam wrażenie, że tutaj właściwie poza... Nie, przepraszam. Jest jedna taka nagroda, która mnie zaskoczyła. Aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym i tutaj Mały topór. I John Boyega dostał za rolę w Małym toporze, a byłam przekonana naprawdę, że Donald Sutherland dostanie za rolę w Od nowa. Jako on tam gra matkę, ojca Nicole Kidman. Nie jest aż tak nowatorsko i gra ojca Nicole Kidman. I to jest taka rola, mam wrażenie, nie chcę powiedzieć na zwieńczenie kariery, ale to jest taka rola, w której widzimy Donald Sutherland jest Donaldem Sutherlandem.
Ale go tam było za mało i rzeczywiście ta jego rola czasami mi się wydawała doklejona. Nie wiem, po co on tam był w tym serialu, bo tak jak go oglądałam, to miałam wrażenie, o, to jest jakiś trop. Patrzę na Donalda Sutherlanda i myślę sobie, nie, on nie ma czystego sumienia. A potem się okazało, że to była taka zmyła trochę i może za to akurat nagroda by się nie należała. Ja się z Boyegą totalnie zgadzam i cieszę się, że on dostał, bo tutaj też nie było za bardzo wyboru. Jim Parsons Hollywood, no kiepski serial, kiepska rola.
Ja nie wiem, czy kiepska rola. Ja uważam, że Jim Parsons jest bardzo zdolnym aktorem i jemu jako jedynemu z aktorów Story Wielkiego Podrywu, bo to jest ten aktor, który gra Sheldona Coopera, to jest niezwykle charakterystyczna rola. A jemu się udaje wyjść z tej roli. Jemu się udaje zagrać inne postacie. I to jest moim zdaniem bardzo duży plus, bo aktorzy z Teorii Wielkiego Podrywu mogą stanąć przed takim wyzwaniem, jak aktorzy z Przyjaciół. To znaczy stać się dożywotnio Rachel, Moniką, Rossem. Udało się Jennifer Aniston w Przyjaciołach wyjść z tej roli. I udaje się moim zdaniem głównie właśnie Jimowi Parsonsowi z Teorii Wielkiego Podrywu, bo on zagrał i w Hollywood, czyli w serialu Ryana Murphy i zagrał w filmie Ryana Murphy Odruch Serca i to są zupełnie inne role, a tu jest takim złą postacią. I to mu się udaje. Ja to będę bronić.
Można było wspomnieć Ryana Murphy, więc z satysfakcją możemy już zakończyć tę audycję. To jeszcze tylko powiedzmy o tej aktorce w miniserialu. Anya Taylor-Joy, czyli mamy po raz kolejny Gambit Królowej, szachistka i historia jednego z najpopularniejszych seriali zeszłego roku. Czy my o czymś jeszcze nie wspomniałyśmy?
Ja chciałam powiedzieć, że powinnaś tu powiedzieć, że Kate Blanchett jako Phyllis Schlafly z Mrs. America powinna dostać tę nagrodę.
Nie, ja wiesz, obejrzałam dokument o Woody Malenie i tam było trochę o Kate Blanchett i ja mam do niej teraz...
Rozumiem. Dobrze, że Nicole Kidman i Botox nie dostały nagrody.
I płaszcz.
I peruka. Chociaż myślę, że tutaj mogła dostać Shira Haas jako Esther Shapiro z Unorthodox, bo to jest naprawdę niezwykła rola. Serial, który nie jest taki sztampowy i to rzeczywiście by, to byłoby coś, jakby to ona dostała tę nagrodę, no ale Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej no nie było w stanie wyjść dalej, no nie było.
Zapomniałyśmy o jednej rzeczy, o której chciałam powiedzieć i w pozytywnym kontekście, bo dzisiaj ich trochę brakuje jednak. Chodzi o kategorię aktor w serialu dramatycznym. Wszyscy stawiali na to, że wygra Jason Bateman z serialu Ozark, no i wygrał Josh O'Connor, czyli książę Carol z The Crown i to jest akurat dobra zmiana, bo właśnie młody, nierozpoznawalny wcześniej aktor brytyjski, który zresztą bardzo mądrze i bardzo fajnie się wypowiedział na temat zdrowia psychicznego w swojej mowie akceptacyjnej. Przepraszam, teraz dokonałam właśnie brzydkiego jakiegoś spolszczenia tego angielskiego słowa, ale ja się cieszę z tej nagrody.
Tak, ja też. Ja uważam, że to w ogóle była bardzo mocna kategoria, bo i Bob Odenkirk jako Saul Goodman Zadzwoń do Saula, Matthew Rhys jako Perry Mason w serialu Perry Mason. Za mało było o tym serialu w Polsce. My rozmawiałyśmy. Perry Mason to jest taki amerykański Sherlock Holmes i serial na podstawie tych powieści jest do obejrzenia na HBO Go. Jeżeli państwo nie widzieli, to naprawdę warto. No i Al Pacino w Hunters, czyli Prime Video. Nie jest to może niesamowita rola, ale Al Pacino w serialu, to zawsze Al Pacino w serialu.
Nie, ale słuchaj, to jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem. Dlaczego Al Pacino dostał za rolę pierwszoplanową, jeśli on tam się naprawdę bardziej przemazuje w tle, nie jest główną postacią w tym serialu? I...
Al Pacino jest zawsze główną postacią, próbują nam powiedzieć.
Takie gadanie. Słuchaj, musimy jeszcze, bo my oczywiście jako Szkoda Czasu na Złe Seriale zobowiązuje i my rozmawiamy o tej telewizyjnej warstwie, jest jeszcze warstwa filmowa, trzeba powiedzieć szybko o Jane Fondzie. Musimy chociaż dwa słowa powiedzieć o tych filmowych nominacjach i nagrodach. I teraz przechodzimy tak pokrótce do tej kategorii filmowej, nieserialowej. I chyba zacznijmy od tej Jane Fondy, która dostała nagrodę za całokształt. Ta nagroda nosi nazwę Cecilia DeMille.
I Jane Fonda to jest po prostu taka postać, że ma tak zasłużoną tę nagrodę, że nie wiem, co mamy powiedzieć, poza tym, że mogłybyśmy zacząć bić brawo dla Jane Fondy. Ja chcę powiedzieć tutaj, że ja uwielbiam Jane Fondę i jako aktorkę, i jako postać, i walkę o różnego rodzaju równouprawnienie, o walkę z kryzysem klimatycznym, o działania na rzecz praw człowieka i to jest chyba dobry moment, żeby polecić też film dokumentalny. Na HBO Go można zobaczyć film dokumentalny o Jane Fondzie i o tym, dlaczego jest taka niezwykła.
Oj, dobra, już poleć jeszcze ten jeden serial, który chcesz polecić.
Mogę?
Z Jane Fondą, tak.
Grace i Frankie, czyli serial o przyjaciółkach, dwóch przyjaciółkach po 70. Jane Fonda i Lily Tomlin, czyli też przyjaciółki w prawdziwym życiu grają, dwie przyjaciółki w serialu i to jest świetny serial. Czekamy na ostatni sezon w tym roku tego serialu, a więcej o serialach o przyjaciółkach już za tydzień, bo na Dzień Kobiet w naszym podcaście będzie odcinek o przyjaciółkach.
Zapraszamy we wtorek, czyli 9 marca, bardzo serdecznie na tok.fm.pl. Ja myślałam, że Grace i Frankie to jest taki serial, który znają wszyscy. No i koleżanka ostatnio mnie zapytała, powiedziała, że idzie do szpitala, ma jakiś zabieg, będzie tam leżała i potrzebuje czegoś lekkiego i przyjemnego do oglądania. Poleciłam jej Grace i Frankie, ona wcześniej nie słyszała i nie znała tego serialu i powiedziała strzał w dziesiątkę, piąteczka, bardzo się cieszę, bardzo dobrze się oglądało. Też ma ileś tam sezonów, więc... czasu było aż nad to, żeby go nadrobić.
Trochę zazdroszczę tym osobom, które jeszcze nie widziały tego serialu.
Jane Fonda w swoim przemówieniu była Jane Fondą. Powiedziała wszystko to, co trzeba było powiedzieć. Widać było takie przebitki z kamer właśnie poumieszczanych w różnych częściach świata, gdzie były osoby, które były gośćmi i nominowanymi. Kiedy Jane Fonda przemawiała, wszyscy mieli takie poważne miny, kiwali głową, byli bardzo zasłuchani, bardzo poważni. Oprócz psa Jodie Foster, który biegał jak rozstrzelały po całej kanapie. No więc chyba tutaj nie ma co dużo mówić. Również też podniosła ten temat różnorodności i problemów z nią w sprawie nagród oraz zwycięzców tegorocznych.
Wrzucimy na nasz profil na Facebooku przemówienie Jane Fonda, bo myślę, że to jest coś, co warto zobaczyć. Po prostu.
A, tam warto. Wszystko to, co myślicie, co powiedziała Jane Fonda, to tam się po prostu znalazło.
Ale żyjąc w Polsce, w tym czasie w Polsce, to po prostu czasami warto się podnieść na duchu i myśleć sobie, że na świecie istnieją Jane Fondy, które odbierają takie nagrody, ale myślę, że to, co się czepiałam w poprzednim wejściu, czyli o pewną taką standardową drogę, jeżeli chodzi o wręczenie nagród telewizyjnych, to przy filmach trochę poszło lepiej.
Chloe Zhao, czyli reżyserka Nomadland, druga kobieta w historii, która wygrała Złotego Globa za reżyserię oraz druga osoba pochodzenia azjatyckiego, która wygrała nagrodę za reżyserię. Jest przełom, jest o czym mówić.
Myślę, że póki powiedzenie, że kobieta wygrała nagrodę, albo osoba pochodzenia azjatyckiego, albo osoba czarna wygrała jakąś nagrodę, to mamy problem z różnorodnością, prawami człowieka i równouprawnieniem. I też to pokazuje, jak to Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jednak jest dziaderskie, skoro właściwie mówimy o tym, że druga kobieta w historii, przypomnę, 78. rozdanie nagród.
Po raz pierwszy również w 78-letniej historii tych nagród po raz pierwszy było więcej nominowanych reżyserek niż reżyserów, bo była jeszcze Emerald Fennell za Promising Young Woman i Regina King za One Night in Miami.
No i też taką zmianą w tym roku jest to, że nie musiały to być filmy, które były w dystrybucji kinowej, ze względu oczywiście na pandemię koronawirusa, bo Złote Globy się trzymały. Nie było nominacji dla filmów, które szły tylko na przykład na Netflixie. No teraz to się zmieniło. Ciekawe, czy utrzymają te zmiany, bo Oscary już się nauczyły.
No taka była trochę potrzeba, bo w tym roku niewiele rzeczy można było oglądać w kinie. O tym też żartowały prowadzące całą galę, mówiąc, że trudno jest oddzielić te nagrody telewizyjne od kinowych, bo i tak wszystko oglądaliśmy na smartfonach.
Ja się bardzo też cieszę z tego, że Aaron Sorkin dostał nagrodę za scenariusz do filmu Proces siódemki z Chicago. To obrok małego toporu, który był dość podobny w jednym z odcinków właśnie do tego filmu. Są dla mnie ważne filmy, ważne produkcje na ten temat z tego roku. No i to jest też taki sygnał, no bo Proces siódemki z Chicago, no nie jesteśmy tacymi systemowymi rasistami. Daliśmy Sorkinowi nagrodę.
No i to jest serial, to jest film, który można obejrzeć normalnie sobie w Polsce teraz na Netflixie, w przeciwieństwie do Nomadlandu, który dopiero 19 marca będzie miał premierę w Polsce.
No i tutaj dużo jest filmów, których jeszcze nie mogliśmy obejrzeć, więc to jest trochę trudniejsze. Dla mnie też ciekawe jest to, że ja czekam bardzo na film The United States vs. Billie Holiday i to jest film, za który Andra Day dostała nagrodę w kategorii najlepszej aktorki w filmie dramatycznym.
I to jest też pierwsza aktorka czarna, która dostała tę nagrodę.
A nie tylko ona była jedyną czarną aktorką nominowaną, bo była też Viola Davis nominowana jako Ma Rainey, czyli Matka Bluesa, bardzo muzyczne w tym roku nagrody. Viola Davis to jest ta aktorka, która grała główną rolę w serialu How to Get Away with Murder. To jest taki serial, który można obejrzeć na Netflixie. Ja przyznam, jestem wielką fanką tego serialu, bo to jest taki... On ma swoje wady, ale jest bardzo wciągający. A kategoria była mocna, bo była tak. Vanessa Kirby jako Martha Wise w filmie Cząstki kobiety. To jest taki film, który można obejrzeć na Netflixie. Ja mogę powiedzieć, że ja nie byłam w stanie obejrzeć tego filmu, bo to jest film o tym, że podczas porodu, tuż po porodzie umiera córka głównej bohaterki, a twórcy tego filmu bazują na własnym doświadczeniu. To jest para, która straciła właśnie w bardzo podobny sposób dziecko, więc to jest bardzo przejmujący film. Frances McDormand z Nomadland.
Wszyscy przewidywali, że ona dostanie, a jednak się udało komuś innemu i to chyba jest okej.
I Kerry Mulligan, obiecująca młoda kobieta, to też jeszcze obejrzenie tego filmu przed nami, ale też recenzje na świecie są naprawdę bardzo entuzjastyczne.
On już jest chyba w polskiej dystrybucji, więc można go obejrzeć w kinach.
Maja Staniszewska w ostatnim numerze Wysokich Obcasów bardzo chwaliła ten film, więc ja zacieram rączki.
No to teraz męska kategoria, w której jest nagroda pośmiertna dla Chadwicka Bosmana właśnie za film o Ma Rainey, Black Bottom. Moment bardzo wzruszający. Mężczyzna, aktor, który w tym roku zmarł na nowotwór. Nagrodę w jego imieniu odbierała jego żona i no myślę, że nie jedna osoba wzruszyła się i miała mokre oczy właśnie w tym momencie.
To prawda i to jest też moim zdaniem taki moment, w którym jakieś były emocje podczas tej gali. No dla mnie też ciekawe jest to, że Sacha Baron Cohen jako Borat dostaje od Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej nagrody i nominacje. Jako aktor, który zagrał główną rolę w kolejnym filmie o Boracie. Ale też wydaje mi się, że ta kategoria nie była zbyt mocna. No, fakt, że James Corden w filmie Bal był nominowany. To jest film, który można obejrzeć na Netflixie i który jest bardzo słabym filmem.
Ale James Corden jest fajny, więc nie będę mu żałowała tej nominacji.
Niech ma.
Niech ma.
No Anna Taylor-Joy bardzo w tym roku obsypana nominacjami i jedna nagroda, no i nominacja za główną rolę w filmie Emma na podstawie książki Jane Austen. Wszystkie fanki i fani Jane Austen myślę, że są zadowoleni z tego filmu, bo mi się on też bardzo podobał.
I to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o Złote Globy 2021, pandemiczne Złote Globy 2021.
Myślałam, że jak mówiłaś tyle o psie Jodie Foster, to powiesz o Jodie Foster, ale szanuję, że nie.
Mówię o tym, co było ciekawe, ale nie, szacunek dla Jodie Foster też za to, że wystąpiła na gali w piżamie. na swojej własnej kanapie. Bardzo wielu i wiele z gości potraktowało to rozdanie jako taką okazję do tego, żeby się wystroić, żeby właśnie założyć te wszystkie sukienki od projektantów, a ona sobie tam w jedwabnej, bardzo eleganckiej piżamie wystąpiła. No i za to szacunek.
A dostała też nagrodę. Za rolę w filmie Mauretańczyk.
Całe szczęście. Też bym jej dała za piżamę.
W kategorii najlepszy strój na Złotych Globach. Nagroda numer jeden dla Jodie Foster. No co, na sumie się występuje w piżamie, przynajmniej w dole od piżamy, nie?
Tak jest, tak jest. Mam nadzieję, że następne Złote Globy za rok już będą normalnie i będziemy mogli i mogły oglądać to targowisko próżności oraz, że Hollywood Foreign Press Association pójdzie po rozum do głowy i trochę się zróżnicuje, zdywersyfikuje.
No cóż, też mam taką nadzieję, chociaż myślę, że długa droga jeszcze przed nami. Po tym przemówieniu przewodniczącej mam poczucie, że powiedziała to, co musiała powiedzieć, ale nie poczuła chyba, o co chodzi.
Czekamy na Oscary. To też będzie kolejna okazja do tego, żeby się pośmiać trochę z hollywoodzkiego przemysłu, już bardziej filmowego niż serialowego, a my się żegnamy.
Zuza Piechowicz,
Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.